Dzień dobry. Zmęczona, ale wracam. Kiedy mnie nie było, realizowałam swój secret project, którym nie mogłam się pochwalić przed jego realizacją. Nie dlatego, bo był zagrożony jakimkolwiek poważnym niepowodzeniem, albo nauczona doświadczeniem, co by nie zawodzić samej siebie, nie chwalę dnia przed zachodem słońca. A przynajmniej kiedy to po zmroku mam zaplanowane coś ważniejszego niż pójście po ręczniki papierowe do Lidla. A więc mój absolutnie ulubiony artykuł, który mam w wiecznym deficycie. Przysięgam, że go sobie kiedyś wytatuuję. Niekoniecznie po zmroku, a w rocznicę śmierci papieża Polaka, udałam się, jak wiedzą ci intensywnie śledzący mnie w mediach społecznościowych, na Hel brać udział w wolontariacie w tamtejszej stacji morskiej, gdzie rehabilitowane są młode foki. Słuchaczu, jeżeli trafiłeś tutaj przypadkiem posłuchać o łatwogangu, dowiedzieć się, jak nikczemne pobudki muszą kierować mówiącą do was zdegenerowaną lewaczką, by reagowała czymkolwiek innym niż czystym entuzjazmem na tę niezwykle głośną akcję, zapraszam do skipowania. Segmenty zawsze, o ile w ogóle występują, są u mnie wydzielone i zaznaczone i w razie czego są pod filmem w opisie. Ja tymczasem wracam do opowieści o fokach, którą chcę wprowadzić was w potok moich myśli przeróżnych około zwierzęcych, podmywające oczywiście bieżące, rozpalające opinie tematy, jak na przykład sytuacja dzików w Warszawie. Czuję ogromną wdzięczność za to, że miałam możliwość wzięcia udziału we wspomnianym wolontariacie. Jak Bóg da, to wybiorę się na niego kolejny raz w przyszłym roku. Jeżeli chcecie wspierać jakąś, powiedzmy, organizację prozwierzęcą, ale potrzebujecie mocnej weryfikacji, to mogę was zapewnić, że Veni, Vidi, Kici, Kici, Stacja Morska jest takim miejscem godnym wsparcia. Nabór na wolontariat przeprowadza co roku, liczba miejsc jest ograniczona, przekazuję wam to, bo pewnie byście pytali, ale nie odbierajcie tego jako zachęty do bezrefleksyjnego zgłaszania się, bo taki wolontariat, gdzie jest praca fizyczna, dużo sprzątania, to nie jest dla każdego i to jest jakby okej. Potraktujcie moją historię, jeśli już, to jako taką sugestię, że różne wolontariaty istnieją, że robią dobrze na głowę, że często, co by już pospoilerować, dalsze segmenty tego podcastu są efektywniejszymi formami pomocy niż dawanie pieniędzy. Nie zawsze, nie mówię, że zawsze, absolutnie. Ale czasami tak jest, a już na pewno jest to forma działania, która daje człowiekowi poczucie sprawczości i satysfakcję. Kiedy mówiłam o tym wspieraniu stacji morskiej, to rzeczywiście miałam na myśli takie finansowe. Jeżeli szukacie takiego miejsca, nie wybraliście sobie jeszcze, no to byłam tam i mówię wam, że jest okej. Nie będę oczywiście zdradzała pełnych kulis pracy w stacji morskiej. Zalinkuję na dole bardzo dobry film o niej samej, o rehabilitacji fok i przede wszystkim o tym, dlaczego w ogóle nagle od marca na naszym wybrzeżu pojawiają się małe, puchate morskie pieski i dlaczego są stamtąd zabierane przez pracowników stacji. Nie, no dobra, trochę odpowiem na to pytanie. Bo tak jak i dzieci innych gatunków zwierząt, w tym ludzi, foki nie ogarnęłyby niczego wokół siebie same. Łącznie z jedzeniem ryby, no i często potrzebują też pomocy medycznej. A gdyby tu się przyplątał ktoś nieżyczliwy i zapytał, czy to przypadkiem nie jest ingerowanie w naturalne mechanizmy, to zapraszam do samodzielnego zdefiniowania natury i miejsca człowieka w niej, ze szczególnym naciskiem na kwestie takie jak przyłów, zanieczyszczanie środowiska i inne czynniki powodujące śmierć gatunków mających znaczenie dla ekosystemu i regulujących go, jak na przykład foki zjadające najsłabsze spośród osób śledziowych i szprotowych. Rehabilitowane foki są przygotowywane do wypuszczenia na wolność, co oznacza, że nie oswajamy ich z nami. Często dostawałam od bliskich znajomych pytanie, czy głaskałam małe foczki i odpowiedź brzmi nie, jak już to duże. Stałe rezydentki w ramach treningu medycznego, aby sprawdzić, czy wszystko w porządku z brzuszkiem i łapkami. Mówię o tym tak ciekawostkowo, ale kwestia profesjonalnego obchodzenia się z dzikimi zwierzętami będzie miała znaczenie dla moich nadciągających ciągów myślowych, skoncentrowanych wokół odmienianego dziś bezmyślnie przez wszystkie przypadki terminu bambinizm. Stacja morska na Helu jest wspaniałym miejscem, ale i cały półwysep jest wyjątkowy, zwłaszcza poza sezonem. Przebywanie w tak nastawionej na turystów miejscowości, kiedy tych turystów jeszcze nie ma, fenomenalnie wpisuje się w estetykę przestrzeni liminalnych. To jest wręcz definicja tego, co nie dziwaczne, a osobliwe. Nie weird, a eerie. Koniecznie zobaczcie wideo esej Misty Popa, w którym omawia różnice między tymi koncepcjami. Link wiadomo gdzie. Na półwyspie jest dużo dzikich zwierząt, dużo lisów. Ostatnio na wycieczkę wybrały się łosie, których drogę przez półwysep dało się śledzić z dnia na dzień, będąc na odpowiednich grupkach na Facebooku. W końcu dziki. Zapoznałam się ze statkiem grzebiącym prawie każdego dnia w tych samych niekończących się hałdach śmieci za tymczasową w swej esencji kampową semi-infrastrukturą wczasową, stoiskami, zwędzoną rybą, cymbergajem i innymi zatrzymanymi w czasie automatami. Oldschoolowymi jak lecące w tle przeboje radiowe z 2005 roku. Największą modernizację na nadbałtyckich straganach przechodzą chyba zabawki. Może nie te przedstawiające tego samego Pikachu co 20 lat temu, ale Labubu już tak. Tamtejsze stado dzików przywykło do ludzi w takim stopniu, że, jak podejrzewam, zaawansowane wiekiem loszki, wąchały mi dłonie, dzieląc się przy tym ze mną nieświadomie błotkiem. A ja oczywiście nie dzieliłam się z nimi niczym, bo dzikich zwierząt poza ptakami w zimie, w tym wieloma bardzo skrzywdzonymi przez ludzi, nie wolno dokarmiać. Jak część z Was wie, jestem poszukiwaczką dzików, póki co wydaje mi się, że dosyć dobrze rozumiem ich mowę ciała. Naprawdę sprawnie się komunikują, trochę jak psy. Psy, których komunikatów większość ludzi przecież nie odbiera. Widziałam na przykład, jak jedna locha w tym stadzie bardzo się zestresowała, bo otoczyli ją ludzie i nagrywali. I przysięgam, że obserwowałam z daleka, jak przebiera nogami i wkłada całą możliwą energię w dobranie drogi do kłusu tak, by nikogo nie potrącić. Bo one tak kłusują, tak mają. Kiedyś ktoś ostrzegł mnie, krzycząc ze samochodu, że goni mnie dzik, kiedy to obserwowany przeze mnie dzik biegł w zupełnie inną stronę. Konkretnie to do krowy, z którą koegzystował, fun fact. Zdarzało mi się, nawet na Helu, widywać dziki, które bardzo nie chciały mieć ze mną kontaktu. Nie szukałam go, akurat byłam w pobliżu. To intuicyjnie dosyć jasne, że jeżeli zwierzę patrzy ci w oczy, jest sztywne, nie macha ogonem, może jeszcze podkopuje, nie chce się z tobą konfrontować. Tak jak pies. Pies, który walczy jak może ze swoimi uczuciami, żeby nie ugryźć przytulającego się do niego człowieka, błaga go tak, jak potrafi. Sztywniejąc, oblizując się, ziewając, patrząc spod ukosa, a później dostaje karę, którą utożsamia z tymi wszystkimi sygnałami, które wysyłał. I następnym razem nie wysyła już żadnych, zanim bezwarunkowo w poczuciu zagrożenia kogoś pogryzie. Czy to ma ze sobą jakiś związek? Zachowania psów i dzików? Możliwe, że nie, ale faktem jest, że przeciętnie człowiek nie kuma sygnałów wysyłanych ani przez kota, ani przez psa, ani przez chomika, ani przez dzika. Gadam o tym, bo jak wiedzą stali słuchacze, ten podcast to poza newsami jest też pole myśli moich przeróżnych, co to akurat się napatoczą. Wymyśliłam taki neologizm, jak byłam tam na tym Helu, kanisomorfizm. Ponieważ jako milenialka mam tendencję do nazywania wszystkich napotkanych zwierząt śmiesznymi pieskami. Uwaga, tu adnotacja, fokowate należą do podrzędu psokształtnych, więc jeśli czujecie coś dziwnie znajomego patrząc na te ich śmieszne buzie, to możecie to brać właśnie stąd. No ale chwila, czy to jest w ogóle okej mówić, że foka ma buzie i że jest jak piesek? W końcu w skale napisano, że alkoholizm to choroba, którą można leczyć, a foka to zwierzę drapieżne i może ugryźć. Czy nie robię jej krzywdy, mówiąc o niej w taki sposób? Cóż, mam nadzieję, że nie, ponieważ opatruję ironię, z której korzystam odpowiednim komentarzem, ale tak, to jest dobra chwila, by pogadać o bambinizmie. Kanisomorfizm, co to go sobie wymyśliłam, w mniejszym stopniu niż antropomorfizm, ma pewien szkodliwy potencjał. W przypadku tego drugiego mówimy przede wszystkim o nierozumieniu potrzeb gatunkowych, czy też interpretowaniu zachowań zwierząt przy użyciu znanych nam kategorii. Znacie test lustra? Z naszej perspektywy dowodzący samoświadomości, może też inteligencji? Zdają go niektóre gatunki mrówek. Niekoniecznie zdają go ludzkie dzieci z niektórych części świata, przede wszystkim spoza Zachodu. Samoświadomość jest kategorią wymyśloną przez ludzi. Tak jak i wszystkie inne znane nam klasyfikacje, może służyć jako dowód na wielopoziomową niższość innych gatunków zwierząt. Tak jak myślimy sobie, że w świecie naszych kategorii ten głupi gołąb robi brzydkie gniazdo, zjada wszystko i nie kontroluje robienia kupy, tak gdyby gołąb posługiwał się skalą ocen, taką jak my, to śmiałby się z naszego człapania po ziemi i nieodczuwania pola elektromagnetycznego. I mimo, że tak bardzo się nie rozumiemy, to jednak mamy ze zwierzętami, zwłaszcza ze ssakami, o wiele więcej wspólnego niż chcemy przyznać. Przede wszystkim emocje, te prawdziwe, pierwotne, bez narzutu kulturowego. Nie te dodatkowo wymyślone po to, żebyśmy się wszyscy nie pozabijali, jak wstyd. Choć kto wie, jaki rodzaj nieznanych nam ludziom uczuć pozwala zwierzętom utrzymywać swoje struktury społeczne. Przede wszystkim jednak ich ból nie jest mniej skomplikowanym bólem od naszego. Po prostu nie. To jest taki sam ból, ten najgorszy, najpierwotniejszy strach o życie swoje i bliskich. Gniew, ból fizyczny i psychiczny przy torturach i ja się nie dziwię, że ludzie to wypierają. Bo żyć ze świadomością ludzkiego bólu na świecie już jest trudno. A kiedy doda się liczbę eksploatowanych przez ludzi zwierząt, to nagle człowiek może się poczuć jak podczas zaćmienia w Berserku. Zrozumieć, że żyje w oku nieskończonej rzezi. Jeszcze odnośnie do tych spraw kognitywistycznych. Wpadłam na tym wyjeździe na trop tego, co uczyniło zwierzęta tak bliskie mojemu sercu. I być może jest to częściowa odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre osoby atypowe, zmagające się z traumami, z zaburzeniami, miewają tak silne więzi ze zwierzętami. Dlaczego też felino, hipo czy dogoterapia w niektórych przypadkach tak dobrze działają? Hipoterapia, czyli wiecie, terapia z hipopotamem. Bo większość osób zmagających się z tym, co wymieniłam wcześniej, ma doświadczenie bycia niezrozumianym. Ale nie od bycia innym w konkretnym towarzystwie. Mam na myśli głębokie poczucie samotności wywołane wrażeniem niestandardowego postrzegania rzeczywistości i bycie za to w konsekwencji karanym, czy to przez rówieśników, czy przez rodzinę. Przeżywanie na żywo własnej śmierci, kiedy dla wszystkich wokół jest to powód do pogardy czy śmiechu, czasem gniewu. Poczucie głębokiej izolacji nie na poziomie bycia słabym w small talk, na poziomie wrażenia, że właściwie to nie jest się pełnoprawnym człowiekiem, bo inni ludzie funkcjonują inaczej. I mam wrażenie, że człowiek z doświadczeniem takiej przepaści między sobą a innymi ma wyrozumiałość dla przepaści między sobą a zwierzętami. Pamięta swój wyśmiewany lub ignorowany przez innych ból, więc nie bagatelizuje bólu istoty trochę innej, a jednak patrzącej podobnym wzrokiem. Bambinizm to traktowanie zwierząt jak ludzi, ale nie na poziomie wartościowania życia, tylko wyobrażeń o ich funkcjonowaniu. To jest rozszerzona forma jakiegoś miksu narcyzmu z egoizmem, czy może syndromu głównego bohatera. Bo wobec ludzi też zachowujemy się tak, jakby mieli takie same doświadczenia, okablowanie mózgu, możliwości i preferencje jak my. A tutaj to jest przeniesienie tego na jeszcze wyższy poziom. Bambinizm to usilne ubieranie zwierząt w niepotrzebne im ubrania, tu w nawiasie, jeśli są niepotrzebne. To karmienie kotów razem, bo przecież ludzie też lubią jeść razem. Spoko, nie przyjmujcie się, to jest typ wiedzy za paywallem. Tak, koty akurat lubią jeść z daleka od siebie. To wsypywanie im pachnącego żwirku, bo my, ludzie, lubimy jak pachnie lawendą, no nie? A koty nienawidzą. To branie małego pieska na ręce, kiedy nadciąga naprzeciwka duży piesek. No bo jak my byśmy byli tym małym pieskiem, to byśmy chcieli być wzięci na ręce. To jest niemyślenie o tym, że pies, równy z nami w emocjach, równy z nami w bólu, inaczej odbiera świat. To też, uwaga, gadanie do zwierząt. Im dopiero na pewnym etapie w ogóle zaskakuje, że to gadanie to jest komunikacja. Niektórym zresztą fantastycznie zaskakuje, patrz koty, które do siebie wzajemnie nie miauczą, tylko do nas i których wokalność generalnie jest zależna od naszej wokalności. Mówię o bambinizmie, bo bambinizm jest ostatnio odmieniany przez wszystkie przypadki, głównie przez reprezentantów lobby myśliwskiego i jego akolitów, przez prawicowych polityków, często znających wyznawaną przez siebie religię tylko z pogłosek, poustawianych z myśliwymi. I tak jak sama często używałam do tej pory bambinizmu jako obelgi, zwłaszcza kiedy widziałam ludzi wchodzących w posiadanie dzikich zwierząt, ja pierdolę. Po pierwsze, nie róbcie tego. Po drugie, nie wspierajcie takich osób. O ile oczywiście to nie jest kwestia azylowa, czy inny przypadek, gdzie zwierzę po prostu by nie banglało w dziczy, a ma tam w warunkach domowych zapewniony akceptowalny poziom satysfakcji z życia. No ale teraz widzę, jak ludzie szafują w komentarzach tym brand new wyuczonym trudnym słowem, atakując osoby, które patrzą dalej niż na to, że po chodniku chodzi świnka. Przede wszystkim na problem ze śmieciami w Warszawie, a jeszcze wam powiem, że jako użytkowniczka Facebooka, który jest pięknym miejscem, gdy należysz do grup typu kury, nioski, jarmark albo kochamy jamniki, spacja, wykrzyknik, więc jako użytkowniczka widzę masę filmów typu dzik zjeżdża na sankach, albo huśta się na huśtawce, ale też dzik atakuje psa, atakuje ludzi z 30 palcami. I wiecie, mnie to bawi, ciebie to bawi, ale babci i dziadka to nie bawi. No a będzie tylko gorzej. I myślę, że stąd się biorą zresztą współczesne legendy miejskie, że po prostu ktoś bardziej łatwowierny sobie coś takiego obejrzał i powtórzył to ileś razy. I ponieważ to jest ten sam wiralowy filmik, to kilka osób powiedziało to samo i tak właśnie powstała legenda miejska. Aha, i nie dajcie sobie wmówić bzdur o ASF-ie. Jest raport NIK, z którego wynika, że no nie tylko to, że masowa depopulacja ekstremalnie kosztowna nie działa, ale też, że do rozprzestrzeniania się przyczyniają się nieprzestrzegający higieny myśliwi, być może hołdujący powiedzeniu, kto pije i pali, ten nie ma robali. Mówię o tym wszystkim, ponieważ jak wiecie, mieliśmy przypadki odstrzału dzików na oczach mieszkańców Warszawy, na placach zabaw i wrzucanie zwłok do kontenerów. Dziki mają nie być zabijane z ostrej amunicji, tylko usypiane. Kontenery też są zrozumiałe, jeżeli już mamy do czynienia ze zwłokami zwierzęcia. Ale obrazek jest jaki jest, to znaczy stolica 20. gospodarki świata nie radzi sobie ze śmieciami, a kiedy już pojawiają się tego konsekwencje w postaci obecności w miastach niezbyt groźnych przy odpowiednim zachowaniu i bardzo ważnych dla ekosystemu zwierząt, to strzelamy do nich na oczach ludzi. 20. gospodarka świata nie ma innych możliwości. Widziałam drobne dziewczyny noszące foki w koszach wiklinowych, ale nie da się dzika zawieźć do lasu, nie da się. A pilotażowe programy z antykoncepcją to cóż, może to po prostu jest grzech. Ale najgorsza dla mnie była sytuacja z Bemowa, gdzie nie zdążyłam dojechać, a gdzie przed kościołem na zamkniętym placu zabaw w piaskownicy odpoczywał dzik. Ponieważ zebrało się sporo chcących go bronić ludzi, to na miejsce zadysponowano też naprawdę dziesiątki funkcjonariuszy mierzącej się z brakami kadrowymi policji. Dzika zabito. Myślę, że jeżeli coś jest tutaj bambinizmem, to śmiecenie bez konsekwencji, bo przecież ja, człowiek, nie zjem ze śmietnika. Jakkolwiek śmieciowych rzeczy sam nie będę konsumować. I wiecie, to śmieszne bronić dzika. Kto by się pochylał nad losem świni? Cóż, ja mam taką bardzo kontrowersyjną postawę, to znaczy priorytetyzuję dobro reprezentantów mojego gatunku ponad dobro innych gatunków. Pojebane może. Ale w związku z tym godzę się na to, aby to w prywatnych, pojedynczych dłoniach na ten moment leżała obrona tych, czujących tak samo jak my istot. Nie wyobrażam sobie, aby na tym samym indywidualnym, prywatnym, charytatywnym poziomie walczono o życie ludzi. I aby od takich zrywów zależało to, czy ktoś przeżyje, czy nie. To jest poza jakąkolwiek dyskusją. Państwo ma zająć się tym, aby ludzie nie umierali. W tym państwie, jeżeli da się ich uratować. Mam w sobie zgodę na to, aby najpierw uczynić godnym i sprawiedliwym życie ludzi, a potem zwierząt. Ergo, aby ratowanie tych drugich dziś odbywało się na oddolnym poziomie. Co jednocześnie nie oznacza, że godzę się na to, aby zwierzęta nie miały ochrony prawnej. Nawet jeżeli nie są tak posłuszne jak psy. Ale to właśnie dlatego tak ważne jest dla mnie to śmieszne bronienie świniaka. Na zamknięcie tego wątku przeczytam wam jeszcze za warszawskim razem. Co może zrobić ratusz? Przede wszystkim zlikwidować przyczynę, przez którą dziki przychodzą do miasta, czyli łatwo dostępne jedzenie. Należy zadbać o szczelne zamknięcia wiat śmietnikowych i częstszy odbiór odpadów, zwłaszcza zmieszanych i bio. Dziki można też przepłoszyć środkami hukowymi i światłem stroboskopowym, ale te sposoby są uciążliwe również dla mieszkańców i zwierząt domowych. Na szczęście istnieją mniej inwazyjne metody. Nasadzanie roślin, na przykład hiacyntów, ogników czy lawendy, których zapach odstrasza dziki. Takie rozwiązania zostały wprowadzone w Gdyni i spowodowały 70% spadek liczby telefonów z wezwaniami do dzików. Skoro mowa o pomaganiu, o państwie, wczoraj o 21.37 zakończył się charytatywny stream TikTokera, influencera Łatwoganga. Zaczęło się od pomysłu, że będzie w kółko słuchać disu na raka BDS-a i 11-letniej Mai Mecan, chorej na białaczkę szpikową. O streamie usłyszała cała Polska, ponieważ pojawiły się na tym streamie najróżniejsze gwiazdy, zachęcając przy tym do wpłat, samodzielnie ich dokonując, ale też wykonując challenge. I tak oto kilka gwiazd, m.in. Mafeszy, Blanka Lipińska czy Edyta Pazura ogoliły sobie głowy. Pieniądze są zbierane na fundację, znaczy były, Cancer Fighters, której głównymi założeniami, jak czytam na stronie, są refundacja kosztów leczenia, finansowanie profilaktyki zdrowotnej i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na oddziały i jeszcze dodatkowo fundacja mówi, nie zapominamy jednak o potrzebach i marzeniach naszych podopiecznych, dlatego spełniamy ich mniejsze i większe marzenia. Nie krytykę akcji, a krytykę niektórych narracji i zdarzeń wokół niej zacznę od takiej klauzuli, niby oczywistej, ale jednak wymagającej zwerbalizowania na to wygląda, brzmiącej następująco. Zbieranie pieniędzy na szczytne cele jest w porządku. Działania charytatywne są dobre. To wspaniale pomagać. A teraz proszę, uzbrójcie się w czarno-białe okulary, żeby dobrze widzieć szarości i zaprzęgnijcie swoje szukające prostych, binarnych podziałów mózgi do pracy. Powiedziałam może kilkanaście minut temu, że jest we mnie zgoda na oddolną pomoc zwierzętom, bo godzę się na stawianie ich dalej niż ludzi w kolejce do powszechnie sprawiedliwego i godnego życia. Nie ma we mnie zgody na normalizowanie oddolnego ratowania życia ludzi, na prywatyzację ratowania życia ludzi, na prywatyzację zapewniania im podstawowych praw, na urynkowienie i siłą rzeczy wartościowanie cierpienia. Sytuacja, w której fundacja zapewnia dzieciom chorym na raka dodatkowe formy wsparcia, spełnianie marzeń jest okej, to super. Sytuacja, w której fundacja opłaca leczenie lub sprzęt, nie jest okej. I powinna budzić gniew. Gniew nie na te robiącą dobre rzeczy w obecnych warunkach fundację, a na ludzi odpowiedzialnych za to, że ona w ogóle musi się tym zajmować. Gniew na polityków, na osoby lobbujące za prywatyzacją służby zdrowia. Na polityków z Campus Polska, którego partnerem był LuxMed. Na Ministerstwo Zdrowia, w którym, to kurwy nędzy, właśnie obsadzono byłego dyrektora szpitala w LuxMedzie. Tak, tak, sprawdźcie sobie, kim był Jarosław Sot, nowy dyrektor Centrum E-Zdrowia, które swoją drogą zablokowało mnie na Twitterze. To powinno być nielegalne, tak sobie myślę. Wspieranie tej zbiórki przez osoby, które głosowały za obniżeniem składki zdrowotnej, uważam za obrzydliwe i cyniczne. To samo czuję wobec influencerów lansujących się na streamie Łatwoganga, którzy mają historię omijania płacenia podatków. Frizz sam chwalił się tym, jak unika płacenia podatków dzięki fundacji rodzinnej. Wśród najhojniejszych darczyńców znalazło się XTB, swego czasu ukarane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenia w zakresie badania adekwatności i zarządzania produktowego, firma Zen zarejestrowana na Litwie i tam również ukarana grzywną 1,8 miliona euro za naruszenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. 500 tysięcy złotych zapłaciła Żabka, która nie miałaby kasy na charity washing, gdyby nie dociskała do granic możliwości swoich ajentów, wymuszając na tym dociskanie do granic możliwości pracowników. Zresztą podobnie InPost, gdyby kurierzy pracowali na umowach o pracę. Kontrowersję wzbudziła obecność na streamie wspomnianej już Edyty Pazury, która jakiś czas temu z ogromną agresją zareagowała na zwrócenie jej uwagi przez znanego internetowego twórcę konfiturę. Przyłapał ją bowiem na parkowaniu na chodniku pod luksusową podstawówką. 1 000 000 złotych wpłacili Lewandowscy. Nie będę się nad nimi mocno pastwić, wspomnę tylko, że należąca do Roberta firma swego czasu miała poważne problemy z płaceniem swoim współpracownikom. W 2021 roku, kiedy jego restauracja, bo dlaczego by nie zarobić w życiu kilka razy więcej niż da się wydać, skoro można założyć biznes, o który nikt nie pytał. Kiedy jego restauracja szukała pracowników, okazało się, że oferuje, cóż, no takie nie najlepsze stawki. Na przykład taki kelner w tej prestiżowej knajpie miał zarabiać 15 zł netto za godzinę. Plus napiwki, jak sobie wystarczająco wypruje żyły. Jeden z moich ulubionych komentarzy z Twittera związanych z tą akcją to pytanie, ilu gości streama odliczy sobie taksówkę na dojazd od podatku jako koszt. Bo niestety w chwilach takich jak ta, przypominam sobie, po co jest Twitter. To jednocześnie najgorsze miejsce na ziemi i jedyne w Polsce, poza wydziałem Artes Liberales i siedzibą Krypola, gdzie aż tak dobrze i słusznie będzie się jebać po soli tej ziemi. Jeżeli do tej pory nie wierzyliście w istnienie neoliberalnej propagandy balcerewiczyzmu jako, nie, od jednej z opcji na nomen omen wolnym rynku, idei, a aksjomacie stałej prawdzie w dyskursie publicznym i pierdolonych podręcznikach od WOS-u, to proszę, zobaczcie, jak zachowują się Polacy słysząc o podatkach, a jak słysząc o tej zbiórce. Albo posłuchajcie o tego.
Słuchaj, stop. Wiesz co to są podatki?
Tak.
No. To cię nauczę.
No, dobra,
masz ten hajs stąd, nie? Dawaj połowę.
Nie.
To nie.
To idziesz do więzienia.
Nie.
Tak.
Nie.
Tak.
Nie.
W zasadzie to tak.
To jest dyskusja.
W zasadzie to tak. Nie?
No masz chwilę jeszcze tego, no. Jeżeli tam trochę czasu masz, zanim masz przypał większy.
No tak, faktycznie.
Tak, tam z 2 lata masz się...
Dobra, to z 2 lata możesz jeszcze myśleć.
Dwa lata, ale będziesz miał informację na ten temat. No.
Jeszcze bardziej przerażają mnie komentarze zachęcające do... Chryste, aż trudno mi uwierzyć, że to się dzieje. Zachęcające do kupowania produktów marek, które wsparły tę zbiórkę. Jak można być tak naiwnym i nie rozumieć, że one zrobiły to dokładnie, ale dokładnie po to, że to jest darmowa reklama, która im się zwróci. A już ostatnim kręgiem przerażenia, po prostu absolutnym piekłem, są apele o niemieszanie do tej sprawy polityki. Ja nie wiem, kurwa. No was by za PRL-u po 20 lat w podstawówkach trzymali. Pojawiły się też naturalnie porównania do WOŚP-u o problematyczności, którego strzępiłam na tym kanale ryja milion razy. I to jest przerażające, że mamy WOŚP dla zunerów zamiast zmiany społecznej. Człowiek ma po prostu wrażenie, że nic się nie zmieni. Już tak pod koniec wypłynął jeszcze jeden kontrowersyjny wątek, który omówię trochę tak po kronikarsku, szczerze zaskoczona emocjami, jakie wywołał. To znaczy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę napisała post, który zresztą udostępniłam na Twitterze bez żadnego komentarza i strasznie dużo osób zaczęło mnie wyzywać w taki sposób, jakby to były bezpośrednio moje słowa. Strasznie dziwne. W każdym razie w poście napisano. Z podziwem obserwowaliśmy zbiórkę prowadzoną na rzecz Fundacji Cancer Fighters organizowanej przez Łatwogang na portalu YouTube, trzymając kciuki za jej wynik. Jednak gdy pojawiła się informacja, że przy przekroczeniu progu 85 milionów złotych do wczoraj do godziny 24 Minimike, osoba z achondroplazją, zostanie wystrzelony z procy, nie mogliśmy uwierzyć. Zaproponowanie i nagłośnienie takiej akcji oznacza, że w najbliższym czasie wiele dzieci z achondroplazją będzie narażonych na zwiększone ryzyko doświadczania przemocy rówieśniczej. Wiemy z doświadczenia, że takie wyzwanie może znaleźć w kolejnych dniach naśladowców, którzy będą chcieli powtórzyć zabawę z innymi dziećmi z niskorosłością. Apelujemy do Fundacji Onkologicznej Cancer Fighters jako organizacji świadczącej działalność pożytku publicznego i podmiotu tej zbiórki, by pilnie rozpoczęli Państwo monitorowanie zbiórki pod kątem pojawiających się wyzwań i upewnili, że żadne z nich nie wiążą się z upokorzeniem i krzywdą. Dopuszczenie do pojawiania się tego typu propozycji sprawia, że organizacja, której celem jest świadczenie pomocy, może przyczynić się do krzywdzenia dzieci z achondroplazją. Taki proceder może się też niestety łatwo rozszerzyć na inne dzieci i osoby z niepełnosprawnościami. Wierzymy w Państwa dobrą wolę i wrażliwość na krzywdę dzieci. Liczymy na wzięcie odpowiedzialności i pilną interwencję. Na to pod tym postem odpowiedział Mini Mike. Witam. Widzę, że zrobiło się małe zamieszanie wokół mojej wypowiedzi na streamie organizowanym przez Łatwogang i Fundacja Cancer Fighters. Stream ma na celu zebranie jak największej kwoty na fundację, która zajmuje się walką z rakiem u dzieci. Niestety żyjemy w państwie, w którym dzieciaki często nie mogą liczyć na odpowiednią pomoc, szczególnie ze strony rządzących. Na szczęście jest internet, który bierze sprawy w swoje ręce i stara się pomóc, organizując takie akcje jak ta. Ludzie naprawdę stają na głowie, żeby choć trochę wesprzeć potrzebujących. Osoba, która napisała ten post, najwyraźniej nie zna kontekstu ani historii związanej z moją wypowiedzią na streamie. Dlatego radziłbym najpierw się doinformować. Jeśli chodzi o wystrzelenie mnie z procy, bo dokładnie o to tutaj chodzi, nie widzę w tym nic złego i już tłumaczę dlaczego. Jest to atrakcja dla ludzi, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Działa podobnie jak bungee, tylko w poziomie. Czy to jest patologia? Raczej nie. Czy ludzie, którzy biorą w tym udział, są problemem? Też nie, natomiast kiedy bierze w tym udział osoba niskorosła, nagle robi się z tego problem. To zaczyna brzmieć jak zwykła dyskryminacja. Zamiast nakręcać aferę i hejt przy tak słusznej inicjatywie, może lepiej byłoby wesprzeć akcję, na przykład zgłaszając się jako wolontariusz do Łatwo Gang i realnie pomóc. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam takich efektów pracy, jakie osiągają Łatwo Gang i Fundacja Cancer Fighters. Koniec cytatu, no i głos zabrała w końcu też ta wspomniana Fundacja Cancer Fighters. Dajemy dzieciom siłę, dziękujemy za zwrócenie uwagi na tę sytuację. Po otrzymaniu zgłoszenia zareagowaliśmy od razu, jasno wskazując, że tego typu propozycje nie powinny być kontynuowane jako element akcji pomocowej. Stream jest formatem prowadzonym na żywo, dlatego reagujemy na bieżąco, zawsze wtedy, gdy sytuacja wymaga wyjaśnienia lub korekty. Zależy nam, aby pomoc była prowadzona odpowiedzialnie i z poszanowaniem godności oraz bezpieczeństwa wszystkich osób. Koniec cytatu. Powiem Wam tak. Nie mam mocnych uczuć wobec tego statementu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Mam do niej ogromne zaufanie. Jest to chyba najważniejsza i jedna z najstarszych organizacji zajmujących się dobrostanem dzieci w Polsce. Bardzo często idąca pod prąd społecznych emocji, bo dziś ludziom często trudno wyjaśnić, że nad dziećmi nie można się znęcać, nawet jeżeli używa się do tego społecznie akceptowalnych metod, a co dopiero 20 czy 30 lat temu. Myślę, że sama nie zwróciłabym uwagi na taki, a nie inny wydźwięk tego wystrzelenia z procy, natomiast no, nie żyjemy w próżni i wymagam od osoby w normie intelektualnej zrozumienia, że niektóre zjawiska będą fajne lub niefajne, zależnie od kontekstu. No i też powinny istnieć jakieś autorytety i myślę, że fundacja, która od tylu lat zajmuje się dobrostanem dzieci i ma na koncie tyle akcji, tyle sukcesów, może być takim autorytetem. Koniec końców, jak przytoczyłam, Fundacja Cancer Fighters zgodziła się właśnie z FDDS. Ale reakcje ludzi na całą tę sprawę wywołują we mnie ciarki żenady. To, że ten mini Mike życzy fundacji, która no nie tyle, że uratowała wiele żyć, a zajmowała się zmianą mentalności i postaw całych pokoleń w kontekście traktowania dzieci. On jej życzy takich osiągnięć jak zrywowi charytatywnemu, dobremu i u podstaw szlachetnemu, ale podtruwanemu przez charity washing, no to jest, no czuję realne zażenowanie. I ludzie w komentarzach niestety wypowiadali się o tym w bardzo podobny sposób. Jeżeli wsparliście tę zbiórkę, to dobrze. Łatwo Gang sprawia wrażenie chłopaka o czystym sercu, dobrych intencjach, choć wydaje się też być przerażająco naiwny. Natomiast prawdziwe podziękowania należą się tym, którzy pracując na etacie odprowadzają często wyższy podatek w stosunku do swoich dochodów niż bogaci influencerzy, rzucający mały ułamek zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy na ocieplanie swojego wizerunku. Ostatecznie stan na poniedziałek udało się zebrać 251 milionów złotych, równowartość 251 kawalerek w Warszawie i przy dobrych wiatrach 12 godzin funkcjonowania NFZ-u, który łatwo jest utożsamiać ze złymi kolejkami. Łatwiej niż prawdziwe twarze prawdziwych polityków i lobbystów, zwłaszcza kiedy wychowani w neoliberalnym paradygmacie patrzymy, jak te twarze ciepło mówią o uwalnianiu przedsiębiorczej energii Polaków. To brzmi ładniej niż głodzenie NFZ-u, niż odwoływanie wizyt, niż zapaść służby zdrowia, niż realne koszty, cóż, chciałoby się powiedzieć dogadzania już opasłym brzuchom, ale współcześnie to w wielu przypadkach brzuchy chude, bo posiadające zasoby do prowadzenia konkretnego stylu życia. Skoro rozmowa o problemach z filantropią idzie nam tak topornie, to tym bardziej nie dojrzeliśmy do rozmowy o tym, że często lepszą od pomocy pośredniej, finansowej, jest pomoc bezpośrednia. Wcale nie trzeba być przy tym skromnym i cichym, ale jeśli macie zasoby, aby pomagać, warto rozważyć wolontariaty, warto rozważyć działalność polityczną i aktywistyczną. Nie da Wam to może łatwych punktów popularności, nie ociepli Waszego wizerunku, nie pomnoży zysków, bo nie będzie inwestycją taką jak ta, której na streamie dokonały poszczególne brandy, ale da coś trudnego do uchwycenia, na jakiś sposób wręcz religijnego. Jakieś takie poczucie, że zrobiło się dobrze. Ale jest coś jeszcze ważniejszego, co powinno dobitnie wybrzmieć w tych niestety mniejszościowych głosach zwracających uwagę na problemy wokół, podkreślę wokół tej dobrej w swoich podstawach inicjatywy, że ważniejsze od wielkich czynów są małe gesty, a wielkie czyny, jeśli już, powinny być poprzedzone zadbaniem o te wszystkie małe rzeczy wokół. Lepszym rodzicem będzie ten, który zapewnił swojemu dziecku bliską, ciepłą relację w skromnych warunkach materialnych niż ten, którego nie było i który wyżywał swoje wywołane przepracowaniem frustracje na bliskich, ale koniec końców za zarobione pieniądze zabrał ich raz do roku na wakacje, na których i tak był mentalnie nieobecny. Oczywiście to jest bardzo hipotetyczna sytuacja, ponieważ żyjemy w kapitalizmie i pracujemy więcej niż powinniśmy z przymusu. Jeszcze wisienka na torcie. Czarzasty zapowiedział działania bardziej systemowe po tym streamie. Wiecie jakie? Zapowiedział, że Kancelaria Sejmu skontaktuje się z organizatorami zbiórki w sprawie ustanowienia 26 kwietnia Dniem Walki z Rakiem u Dzieci. Dobrze, teraz ostatni temat. 23 kwietnia zginął Łukasz Litewka. Młody, zaangażowany w akcje społeczne, zwłaszcza ochronę zwierząt, poseł, jechał na rowerze, został potrącony przez kierowcę samochodu, którego dosyć naturalną, że tak powiem, linią obrony jest utrata przytomności. Nie wiem, na ile w takiej sytuacji z perspektywy prawnej można spekulować, żeby komuś czegoś nie zarzucić bez wyroku. I tutaj pomyślałam, że po prostu przytoczę wam rolkę Janka Śpiewaka, bo naprawdę nie bardzo mam cokolwiek do dodania i gdybym miała teraz mówić, co czuję wobec tej sytuacji, wobec przede wszystkim teorii spiskowych i szukania powodów, dla których doszło do tego zdarzenia, to właściwie powiedziałbym dokładnie to samo, co powiedział Janek.
Łukasz Litewka nie żyje. Zginął potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. W sieci momentalnie wybił gejzer teorii spiskowych, że to zlecenie, że uciszanie niewygodnego posła, że służby.
Że mam bardzo dużo informacji od jego znajomych z tej firmy utylizacyjnej, w której pracował. I dużo już wiem.
Posłuchajcie mnie. Szukanie spisków tej tragedii to najprostsza droga, żeby uciec z odpowiedzialności i żeby nigdy w Polsce nic się nie zmieniło. To nie był spisek elit. To jest systemowe przyzwolenie na śmierć. W ubiegłym roku na naszych drogach rowerzysta ginął średnio co drugi dzień, a tysiące osób zostało rannych. Większość ofiar to seniorzy, którzy giną pod kołami aut na terenach wiejskich. To nie są ofiary agentów, to ofiary braku infrastruktury, kultu prędkości i braku szacunku. Nie znam rowerzysty, który nie miałby niebezpiecznej sytuacji na drodze. Ja też takie miałem. Wymuszanie pierwszeństwa, kierowcy zapatrzeni na drodze w telefon, wychowawcze zajeżdżanie drogi, wyprzedzanie na gazetę przy 90 km na godzinę. Każde wyjście na rower to w Polsce rosyjska ruletka, bo uznaliśmy, że życie pieszego czy rowerzysty jest warte mniej niż 15 sekund, które kierowca zyska, no dojdzie do czerwonego światła. Wszelkie próby uspokajania ruchu są natychmiast obśmiewane i nawet śmierć dziecka może być w Polsce elementem nauczki i doboru naturalnego.
Jeśli dziecko wyjeżdża rowerkiem pod samochód, no to eliminuje się z puli genetycznej. Być może w ten sposób unikamy powstania nieodpowiedzialnego dorosłego.
Łukasz Litewka miał morze empatii do tych, którzy nie mają głosu. Pomagał zwierzętom, które w Polsce nie mają łatwego życia.
Waszą tradycją są piękne góralskie stroje, są te góry, a nie męczenie koni.
I to jest ten tragiczny paradoks. Sam zginął jako ten słabszy na drodze. Systemowo zawiedliśmy Łukasza, tak jak codziennie zawodzimy tych, którzy nie mają sami jak się bronić. Teorie spiskowe są szkodliwe z trzech powodów i musicie to usłyszeć. Po pierwsze, odciągają uwagę od realnego problemu. Zamiast krzyczeć o bezpiecznych drogach, kłócimy się o teorie, które nie mają żadnych podstaw w faktach. Po drugie, ranią bliskich. Sugerowanie mrocznych scenariuszy w obliczu tej tragedii to sadyzm wobec rodziny, która przeżywa teraz żałobę. Po trzecie, zdejmują odpowiedzialność z nas wszystkich, bo jeśli to zamach, to my jako kierowcy i obywatele nie musimy nic zmieniać w naszym stylu jazdy, ani w naszych żądaniach wobec władzy. Chcecie naprawdę uczcić pamięć Łukasza? Zacznijmy żądać zmian. Potrzebujemy w Polsce Lex Litewka, wielkiego pakietu ochrony dla tych, których Łukasz kochał i których reprezentował. Potrzebujemy Lex Litewka dla niechronionych na drogach, żeby drogowi bandyci wreszcie ponosili realne konsekwencje. Ale potrzebujemy też Lex Litewka dla zwierząt, by godność i ochrona istot żywych stała ponad interesem lobby czy zwykłym ludzkim okrucieństwem. Ta śmierć nie może pójść na marne. Zdejmij nogę z gazu. Zobacz człowieka w rowerzyście i czującą istotę w zwierzęciu. To jest jedyna zmiana, która ma sens. Albo zaczniemy się szanować, albo dalej będziemy tylko stawiać znicze na poboczach.
Mogę jeszcze powiedzieć, że materiał o wątpliwościach wokół śmierci Litewki na kanał Zero nagrał Hubert Kłoda, postać znana. Zwłaszcza stałym widzom kanału mojego i kanału Gilotyna TV. Zastanawia mnie też to, na ile podkreślanie w kondolencjach, tak wokół tej sprawy, że miało się poglądy skrajnie odmienne od zmarłego, jest okej. Bo to jest coś, co zaobserwowałam i po tej tragedii i szczerze nie mam odpowiedzi na to pytanie. Przyznam, że mi samej co jakiś czas cisnęło się wspomnieć, że poseł nie był postacią krystaliczną, a czy jego przewiny były z tej perspektywy wcale nieszczególnie znaczące. I też, wiecie, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakbym spekulowała, co by zrobił, gdyby żył. Proszę, nie odbierajcie tego tak, ale faktem jest, że był to jedyny poseł w tej i pewnie nie tylko tej kadencji, gotowy podjąć interwencję w sprawie zwierząt nielubianych. Jak właśnie dziki. Nie do końca w sumie to jest spekulacja, bo o tym pierwszym okropnym odstrzale w Warszawie dowiedziałam się właśnie od niego. A to nie jest sexy temat. To nie jest dający punkty popularności temat. Ale tak jak mówiłam wcześniej, temat, którego podjęcie może pozwolić człowiekowi poczuć, że robi prawidłowo. Nawet jeśli jest w tym trochę samotny. Zauważcie, jak wychowuje się nas i uczy w szkołach i przekazuje w popkulturze, że warto iść pod prąd i nie ulegać presji. Tylko, że to zawsze jest presja rówieśnicza. Najlepiej związana z byciem dobrym uczniem, trybikiem. Nie, słuchajcie, musicie mi napisać w komentarzach, czy robimy reapropriację słowa goj. A nigdy to nie jest o propagowaniu chodzenia pod prąd w kontekście płacenia kurwa podatków, albo no, prawdziwego przeciwstawiania się pewnemu status quo. To tak. Dziękuję, kochani, że na mnie poczekaliście. W wolnym czasie ostatnio grałam w Hirki, przeszłam eliksir życia po to, żeby sobie potem obejrzeć, jak polecany już przeze mnie tutaj Krzyś Pasztecik 12 przychodzi do kampanii i wiecie, porównać sobie. Fajnie. Nie zauważyłam, że Gelu może ulepszać wysokie elfy do strzelców. Naprawdę. I tak przeszłam na trudnym, ale no niezauważenie tego to jest naprawdę coś, co powinnam sobie wpisać w CV diagnostyczne. Trochę w te Hirki gram, bo się, że tak powiem, rozgrzewam przed premierą Olden Ery. Zresztą teraz ostatnie kilka dni to w nią pykam. Gdzieś w międzyczasie, mega randomowa sprawa, w końcu weszłam na swoją wishlistę, ale nie po to, żeby sprawdzić, czy gry tam nadal są przecenione i wyjść, a rzeczywiście dokonałam zakupu. Uwaga, uwaga, randonometr wyjebało Mortal Kombat Trilogy. Nie trójkę, trylogię, bo jakoś tak dziwnie wyszło, że za dzieciaka grałam w jedynkę, dwójkę i właśnie trylogię. A jest w ogóle mega trudna do ogarnięcia samemu, że tak powiem, więc no na Gogu musiałam taką koszerną, legitną kupić. No i co? No i niestety przez ostatnie 20 lat nie zwiększyły mi się skille, ta gra jest zajebiście trudna. Czwórka, pamiętam, że poza byciem okropnie brzydką jest też super łatwa, a tutaj to jest jakaś tragedia. Natomiast muszę powiedzieć, że zrobiła na mnie estetycznie ogromne wrażenie. To jest chyba ostatnia gra z tej serii, która ma jakkolwiek mroczny klimat. Nawet jeżeli w tych, przy całym tym oczywiście komediowym sznycie, ale w tych najnowszych odsłonach mamy jakieś X-raye, napękające kręgosłupy i tak dalej, ale to nie jest to samo. Jakby design postaci, sam design postaci w trylogii, więc pewnie też w trójce, w którą grałam tylko na automatach, jest świetny, naprawdę mroczny. Choć może to jakieś nostalgiczne sprawy mi się tutaj przy tym uruchamiają i dlatego tak gadam, nie wiem. Zanim wyszła ta sprawa ze streamem, to myślałam, że będę też w pierwszym odcinku po przerwie mówić o Euforii, którą oczywiście oglądam, ale już nie dałabym gdzieś rady, naprawdę. Natomiast oglądam ją sobie i to chyba tyle z jakichś kulturalnych spraw u mnie. Tak o nich wspominam, no bo zwykle jest taki moment, w którym o nich mówię. No to powiedziałam, a buziaki, siusiaki, papa. Pa.